Chciałbym rozpocząć od takiego bardzo znanego wersetu z Księgi Przypowieści Salomona, rozdział 4, werset 23. Przypowieści Salomona, rozdział 4, werset 23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Portfel macie? Klucze do samochodu są? Mieszkanie zamknięte? Gaz wyłączony? Dzieci pod ręką? Pieniądze na koncie? Pod hasłem zabezpieczone? Jak to jest? Potrafimy dobrze zadbać o różne rzeczy, które stanowią dla nas wartość? Pilnujemy ich, tak? Sprawdzamy, czy przypadkiem się gdzieś nie zawieruszyły, czy się gdzieś nie podziały. A jak przez chwilę nie możemy znaleźć, to czujemy niepokój, zaczynamy grzebać po szufladach, po kurtkach. Wiecie, potrafimy pilnować naszego portfela, potrafimy pilnować telefonu, potrafimy pilnować naszych oszczędności, potrafimy chronić nasze dzieci, potrafimy dbać o nasze zdrowie, potrafimy nawet pilnować naszego wizerunku. Ale Pismo Święte nam mówi: czujniej niż wszystkiego innego. Czyli co najbardziej powinniśmy pilnować? Serce. Serce to pewien symbol w Piśmie Świętym. Nie chodzi o ten organ wewnętrzny, ale serce to centrum życia ludzkiego. Serce to wnętrze człowieka, to termin obejmujący wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji, uosabia człowieka jako całość. Serce to także siedlisko uczuć. Podsumowując, człowiek jest taki, jaki jest jego serce przed Bogiem. Człowiek przed Bogiem jest taki, jakie jest jego serce. Gdy Bóg mówił: znalazłem męża według mojego serca. Wiemy, że Pan nie patrzy na nasze, jak wyglądamy dzisiaj, tylko Pan patrzy na nasze serce. I mamy takie bardzo mocne wezwanie, zawołanie: pilnuj, strzeż, chroń swego serca ponad wszystko. Dlaczego? Ponieważ z niego tryska źródło życia. Pomyślmy o tym, że takie będzie źródło wypływało z naszego życia, jakie jest nasze serce. Źródło, które jest w nas, będzie takie, jakie jest nasze serce. Czy mam wam to próbować udowodnić na podstawie pisma? Chociażby Marek 7,21, Pan Jezus powiedział, że z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli. A więc myśli pochodzą skąd? Z wnętrza naszego serca pochodzą nasze myśli. Czyli nasz sposób myślenia będzie taki, w jakim stanie akurat znajduje się nasze serce. Dalej, Pan Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią co? Usta, czyli nasze słowa są takie, jak jest nasze serce. Popatrzmy, nasze słowa, czyli z niego tryska źródło. Więc jakie źródło będzie tryskać? Co będzie wypływać? Będzie wypływać to, co jest w naszym sercu. Biblia mówi, że kochamy sercem i sercem nienawidzimy. Miłość Boża rozlana jest gdzie? Przez Ducha Świętego w naszych sercach jest rozlana miłość Boża. I na koniec Pan patrzy na serce. Pan patrzy na serce. I chcę też powiedzieć, że tylko Bóg zna serce człowieka. Tylko Bóg zna serce człowieka. Bracia i siostry, Dlatego jest takie mocne zawołanie Pisma Świętego, że pilnie niż wszystkiego innego pilnuj swojego serca, bo jakie jest twoje serce, tak jest autentycznie twój stan przed Bogiem. Tak jest twój stan przed Bogiem. I dzisiaj o jednej rzeczy, o jednym obszarze, na który chcę wam zwrócić uwagę i poprosić, czy wspólnie, żebyśmy przeszli, rozważyli to, jak jest bardzo ważne, abyśmy w jednym obszarze o swoje serce dbali i swoje serce pilnowali. Będzie to fragment z Listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, wersety 14 i 15 z naciskiem na werset 15. W ten sposób Słowo Boże tutaj mówi: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokolało się wielu. Dzisiaj chcę zwrócić uwagę na gorzki korzeń. Gorzki korzeń, który może zagnieździć się w naszym sercu i zgodnie z tym fragmentem z Listu do Hebrajczyków wydać co? Wydać bardzo zły, niedobry owoc. Korzeń, jak sami wiecie, to jest coś, czego nie widać. Kiedy widzimy drzewo, to widzimy pień, widzimy gałęzie, liści, owoce, ale korzenia zazwyczaj nie widzimy. Korzeń jest gdzieś skryty, korzeń jest gdzieś głęboko pod ziemią umiejscowiony. Dlatego tutaj Boże Słowo nam mówi o korzeniu goryczy. Dlaczego? Bo ono jest gdzieś, ten korzeń jest gdzieś ukryty, gdzieś niewidoczny. Na zewnątrz tego nie widać. Możemy wyglądać bardzo dobrze. Nawet nasz uśmiech może być pełny. Oblicze radosne. Ale tego nie widać. To jest gdzieś skryte. Wewnątrz. Dalej jest powiedziane, że jest to korzeń goryczy, a dokładnie gorzkości. Korzeń, który ma taki właśnie smak. I nie wiem, czy wiecie, ale w naturze jest tak, że jak owoc jest gorzki, to jest duże prawdopodobieństwo, że jest trujący. Nawet w dawnych czasach, kiedy nie było innego sposobu badania, to stwierdzano to, jeżeli owoc jest gorzki, to może być trujący. Tak jest nawet w naturze. Więc musimy sobie uświadomić, że ten korzeń goryczy jest korzeniem wydającym trujący, zatruwający owoc. I teraz ten fragment przy takim głębszym przeanalizowaniu, 15 rozdział, 15 werset tego Listu do Hebrajczyków, gdybyśmy go przeanalizowali, to tam są następujące stwierdzenia. Ten korzeń goryczy, kiedy wyrasta, to taki wywołuje skutek. Po pierwsze, wyrządza szkodę. Rośnie i co robi? Wyrządza szkodę. A dokładnie tam jest użyte słowo wywołuje niepokój. Takie jest znaczenie tego tekstu oryginalnego. Wywołuje niepokój, a wcześniej mamy w wersecie 14 wezwanie: dążcie do pokoju ze wszystkimi. A w 15 wersecie jest powiedziane, że korzeń goryczy spowoduje niepokój, wywoła niepokój. Czyli to jest pierwsza rzecz. Korzeń goryczy, jeżeli w nas gdzieś tam się umiejscowi i zacznie wyrastać z naszego życia, będzie niszczył pokój najpierw w naszym życiu, tu w naszym życiu będzie niszczył i najprawdopodobniej staniemy się człowiekiem niepokoju. Staniemy się człowiekiem, który będzie wywoływał takie sytuacje i stwarzał taką atmosferę. Korzeń goryczy wyrządzi szkodę, dokładnie wywoła niepokój. Dalej w tym fragmencie, 15 wersecie jest powiedziane, że kala wielu. Kala, korzeń goryczy co robi? Zanieczyszcza, kala. Powoduje jakieś zabrudzenie, no coś staje się brudna, więc ta woda wytryskująca z naszego wnętrza jest wodą brudną, zgniłą albo dosłownie trującą i dopływając do innego człowieka, powoduje właśnie to. Najpierw nas kala i kala innych. I to, co być może na pierwszy rzut oka nie zauważamy w tym fragmencie, a co myślę, że jest najgorszym skutkiem, najbardziej, bym powiedział, przerażającym skutkiem wynikającym właśnie z tego, że ten korzeń goryczy gdzieś w nas się umiejscowił, to jest powiedziane, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Łaska Boża, z dala od łaski Bożej. Nie wiem, na ile sobie to uświadomimy, albo ja wam będę spróbował powiedzieć to, korzeń goryczy będziecie trzymał z dala od łaski Bożej. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Z dala od łaski Bożej. Apostoł Paweł użył kilka... Teraz sobie przypominam jeszcze jedno stwierdzenie. Wypadliście spod łaski. Wypaść spod łaski. Czyli łaska jest, ale my jesteśmy nie pod nią. Jesteśmy poza nią. A tu jest użyte słowo trzymać z dala od łaski Bożej. To znaczy korzeń goryczy nas będzie utrzymywał z dala od Bożej łaski. Od czegoś, co tak bardzo potrzebujemy, bez czego sobie nie poradzimy w życiu. A więc w tym jednym wersecie, w wersecie 15, występują aż trzy takie mocne stwierdzenia. Wywołuje niepokój, kala wielu i trzyma z dala od łaski Bożej nas. Więc, bracia i siostry, my czasami zwracamy uwagę, czy chcielibyśmy zaakcentować sprawy super poważne, powiedzieć, no tak, cudzołóstwo to jest sprawa gruba, sprawa poważna, zabójstwo sprawa gruba, poważna, jakieś inne rzeczy powiemy, sprawa naprawdę poważna, albo nawet byśmy jeszcze dalej powiedzieli, wołające o pomstę do nieba, a korzeń goryczy? Czy nie trzyma nas z dala od łaski Bożej? Czy nie kala? Czy nie powoduje niepokoju? Ale cóż, przecież korzeń goryczy to jest gdzieś tam wewnątrz, nikt go nie widzi. Nic takiego przecież nie zrobiłem poważniejszego. Ale kiedy to przeanalizujemy, to dowiadujemy się, że on wydaje bardzo złe owoce i trzyma nas z dala od łaski Bożej, której tak bardzo potrzebujemy. Której tak bardzo na co dzień potrzebujemy. To jest niesamowite, że korzeń goryczy jest w stanie nas zatrzymać nad nami łaskę Bożą. Dlaczego to, jak analizuje Pismo Święte, ono jest tak logiczne, ono jest tak precyzyjne, ono jest tak mądre, wyjaśniające. To nie jest trudne zrozumieć, dlaczego nas trzyma z dala od łaski Bożej. To nie jest trudne, żeby to zrozumieć. Chciałbym dzisiaj przytoczyć osobę, którą w takiej sytuacji często przytaczam. Dlatego lubię tą historię, dlatego że początek życia tej osoby, czy no ten etap życia tej osoby jest smutny, ale finał dobry. Bo teraz chciałbym przez chwilę mówić o tym, jak powstaje w nas korzeń goryczy. Bo to nie jest tak od razu. To jest coś powolnego, to jest pewien proces. Jak powstaje korzeń goryczy, chcę wam pokazać na przykładzie takiej osoby, znanej osoby, bo mamy Samuela, proroka Samuela. Znana postać, znana osoba. Takiego męża Bożego wydała na świat. Ale jak wiecie, w pierwszej księdze Samuelowej, w pierwszym rozdziale jest historia opisana. Elkana miał dwie żony. Peninę i Annę. Jedna miała dzieci, a druga nie miała dzieci. I teraz, kiedy przeczytamy tą historię, to zauważymy tam pewną ważną rzecz. Ja teraz przeczytam werset 6 i 7, żeby skrócić. Werset 6 i 7 pierwszego rozdziału Księgi Samuelowej. Jest powiedziane tak, że Anna, ta, która nie miała dzieci, jest powiedziane tak, jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. I dalej, to działo się corocznie, ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość, ta, czyli Anna, zaś płakała i nie jadła. Mamy dwie kobiety obok siebie. Jedna owocuje, ma dzieci, druga nie może mieć dzieci. I co? Ta jedna wbija jej cały czas szpilę z tego powodu. Cały czas ją kąsa z tego powodu. Cały czas pokazuje, czy wypowiada takie słowa, które są uszczypliwe. I dowiadujemy się, że Anna nie jadła, płakała. I werset 10, popatrzcie się, werset 10 używa tego słowa z goryczą w duszy. Z goryczą w duszy. Te słowa, to ciągłe upokarzanie, to ciągłe kucie, to ciągłe podgryzanie, te ciągłe takie słowne ataki na Annę spowodowały, że w jej sercu był korzeń goryczy, spowodowały, że ona nie jadła, była przygnębiona, niedobrze funkcjonowała, nie mogła się rozradować, nie mogła się pocieszyć. I życie w ten sposób upływało i to się działo corocznie, jest powiedziane, corocznie, a więc to trwało przez długi czas. I chcę powiedzieć, że jednym ze sposobów, przez który szatan próbuje zasiać czy umiejscowić w naszym sercu korzeń goryczy, to są słowa, które są wypowiadane przez innych ludzi do naszego życia. I często to są takie słowa uszczypliwe, nieprzyjemne, słowa raniące, krzywdzące, słowa, które gdzieś dotrą do nas i co zrobią? Zagnieżdżą się gdzieś w naszym sercu. Gdzieś tam to ziarno padnie i to ziarno gdzieś tam padnie do naszego serca i tam zacznie sobie co powolutku obumierać i zacznie sobie co powolutku kiełkować. I to jest zalążek, początek korzenia goryczy. Słuchajcie, rodzice, kiedy mówicie o swoich dzieciach, czy wypowiadacie słowa, że są nieudacznikami, nic w życiu nie osiągną. Nam się może wydawać, że to takie neutralne słowo. To nie jest neutralne słowo. To może zapaść w pamięci dziecka na lata. Na lata. Że ojciec tak o mnie myślał. Mąż, który rani swoją żonę, mówiąc jej ciągle, że nie jesteś taka jak żona mojego brata. Ona to jest wspaniała kobieta. A ty? Żona, która ciągle porównuje swojego męża do sąsiada i mówiąc, ten facet to jest zaradny w życiu. A ty? Tylko kapcie, fotel i pilot. Dzieci potrafią być okrutne wobec siebie nawzajem. Jeżeli ktoś ma niemodne ubrania, odstaje z tyłu, jakiś wygląd nie taki jak trzeba, to potrafią tak go skopać w grupie, że później to gdzieś zostaje na lata, później dzieci się zamykają, nie wiem, uciekają do innych grup, biorą narkotyki i tak dalej. Drobne rzeczy często nawarstwiane wpływają na to. Bracia, siostry, a więc jeśli nasze słowa, to co dzisiaj brat Jacek cytował, to dokładnie to jest to, co brat Jacek cytował, że nasze słowa mogą być skażone i mogą siać korzeń goryczy, te ziarno goryczy, a słowa mogą przynosić zbudowanie i błogosławieństwo. Mogą siać dobry owoc. To jest dokładnie ta prawda. Anna, w duszy Anny zaczął wyrastać korzeń goryczy właśnie dlatego, że Penina takie słowa wypowiadała, krzywdziła ją, to jest dokładnie powiedziała, upokarzała ją. Ty to jesteś po prostu jak uschłe drzewo, może do niej mówiła. Jesteś jak roślina, która nie wydaje owocu. Podśmiewała się, przyprowadzała może swoje dzieci, poważnie, ja jestem jak owocująca oliwka, a ty kim jesteś? Czyny, bracia, siostry, zamierzone lub niezamierzone czyny wobec drugiego człowieka. Bo chcę wam powiedzieć, że to nie jest działanie czasami jest takie z premedytacją, perfidne. Czasami jest to działanie w niewiedzy, w niezrozumieniu, w głupocie, czasami. Ale nasze czyny mogą być dla kogoś czymś, co skrzywdzi bardzo mocno. Ojciec, który potrafi upokorzyć swoją córkę, uderzyć ją. Gdy ona już dorasta, gdy już jest nastolatką, nie wiem, w jakim szale uderzy ją w policzek, to może być po prostu dla niej już na całe życie, bo ojciec już przestaje być dla niej ojcem. W małżeństwie może się zdarzyć coś takiego samego. Mąż może naprawdę skrzywdzić swoją żonę i żona może skrzywdzić swojego męża jednym czynem haniebnym i później to się już ciągnie latami, latami. Już to później rzutuje na cały ich związek. Gdy nas oszuka osoba, której ufamy. Gdy jesteśmy niesprawiedliwie, bez przerwy traktowani przez pracodawcę czy przez kogoś. Słuchajcie, to są ziarna. Czasami może się zdarzyć, że ktoś jest ofiarą wypadku. Miałeś wypadek samochodowy, ktoś w ciebie wjechał, zrobił ci krzywdę. Możesz mieć w sercu zasiany korzeń goryczy. Bracia, siostry, powiem wam tak, że o korzeń goryczy we współczesnym świecie nie jest trudno. Oj, nie jest trudno. Żyjąc pośród ludzi, a żyjemy pośród ludzi, potrafimy... Nieraz słyszymy takie stwierdzenia, takie zdania, takie określenia, a czasami się zdarzy, że podsłuchamy niechcący czyjąś rozmowę o nas samych. A czy wam się zdarzyło, że ktoś na przykład wysłał wam SMS-a, który nie powinien do was dojść? Ja miałem takie przypadki. Uważajcie, jak wysyłacie. Żebyście nie kliknęli nie tą osobę, co trzeba. Czasami to jest tak, kochana, broniu, życzę ci udanej nocy. No to nic, no to. To taki SMS to nic nie zmienia. Słuchajcie, nawet się maile mylą, że miałeś nie dam, to zły adres. I czytasz, a to o tobie. Tylko, że adresa nie ten miał być. Znaczy, czasami posłuchamy, albo mimo kątem usłyszymy i później... To nas zaczyna boleć, to nas zaczyna ranić, to zaczyna nas prześladować, dręczyć. Powiem wam szczerze, spotkałem dziesiątki chrześcijan z korzeniem goryczy. Mówię to przed Bogiem, z dziesiątki chrześcijan z korzeniem goryczy w sercu. To tak po prostu wychodzi. To tak wychodzi. Wystarczy zacząć rozmawiać, wystarczy zacząć po prostu spędzać ze sobą czas, by z człowieka wypływały te pokłady żalu, goryczy, poczucia krzywdy. A gdzieś to się zaczęło od jakiegoś zdania, od jakiejś sytuacji, od jakiegoś przekłamania. Coś gdzieś tam się stało, gdzieś to wypłynęło i po prostu dzisiaj to drąży i trawi serce człowieka. Chcę wam powiedzieć, że bardzo takim zabójczym na przykład grzechem, który znów nie należy do tych kategorii grzechów, o których byśmy mogli powiedzieć, że to są takie grzechy, wiecie, z górnej półki, to jest zazdrość. Ale zazdrość ma w sobie to, że może stać się początkiem korzenia goryczy. Wyobraźcie sobie, że komuś zacznę czegoś zazdrościć. Że komuś zacznę czegoś zazdrościć, to nawet nie wiadomo, dlaczego ja tej osoby nie lubię. Że ona mi nic nie zrobiła. Ona mi dosłownie nic nie zrobiła, a ja jej nie lubię. Dlaczego? Bo jej zazdroszczę. Zazdrość to jest taki grzech, który pielęgnowany doprowadza nas do tego, że korzeń goryczy zostaje, w nas zaczyna rosnąć. A więc, bracia, siostry, jesteśmy otoczeni okolicznościami, sytuacjami, które mogą spowodować nas naprawdę, że to ziarno zostanie rzucone. Jeżeli zakiełkuje w naszych sercach, to ten korzeń zacznie rosnąć. Jesteśmy otoczeni takimi sytuacjami. Jest ich tak wiele i tak często się zdarzają. I dlatego zacząłem od tego wersetu, że jeśli nie będziesz pilnował swojego serca, i mówię to przed Bogiem. Jeśli nie będziesz pilnował swojego serca, to korzeń goryczy zacznie wyrastać w twoim życiu. Będą mijały lata i ty będziesz miał coś w sobie i niby na zewnątrz będzie wszystko w porządku. To będzie niediagnozowalne na zewnątrz, ale wewnątrz będziesz czuł się źle, będziesz nieszczęśliwy. Coś będzie nie tak z tobą, będziesz czuł wewnętrznie jakiś ból, jakiś niepokój. Będziesz czuł, że po prostu twoje słowa będą uszczypliwe wobec innych ludzi. Tak ciężko, pamiętam rozmowę z pewnym człowiekiem, bratem w Chrystusie i on tak bardzo, bardzo krytykował i narzekał. I ja go poprosiłem, już po prostu przyśnięty do muru, poprosiłem go, powiedziałem, powiedz dwie dobre rzeczy. O zboże to dokładnie było. Nie był w stanie. To jest normalne? Pomyśl o tym, pomyśl o sobie. Jeżeli patrzysz na jakiegoś człowieka i masz do niego wiele żali i pretensji, to zadaj sobie pytanie, czy jesteś w stanie o nim powiedzieć chociaż jedną czy dwie dobre rzeczy. Jak nie jesteś w stanie, to po prostu jest stan, powiem, krytyczny. To już jest, to korzeń goryczy już wyrósł, już zaczyna po prostu docierać do twoich myśli, do twojego życia. Zatruł twoje życie. Lekarstwo. Czy jest lekarstwo, czy jest, czy możemy coś z tym zrobić? Jeżeli już ten korzeń goryczy gdzieś tam dopuściliśmy, że to ziarno się zagnieździło, jest w naszym sercu. Widzimy, że zaczyna wydawać owoce i to te owoce możemy rozpoznać, chociaż też widzę tak, że możemy oddalać od siebie, mówić, że tego nie ma. Bo jeśli na widok jakiegoś brata twoje serce jest takie wzdrygnięte i się boi i nawet nie wiesz, dlaczego robisz unik, to już chcę ci powiedzieć, że już coś jest tam. Jeśli idziesz naprzeciwko i tego i nagle skręcasz, no bo niby masz potrzebę. Nawet zboże między ławkami. To już są, powiem wam, pierwsze sygnały. Może to jeszcze nie jest drzewo goryczy, ale to już jest korzeń goryczy. On już zaczyna kiełkować. Pismo mówi, czytałem, dążcie do pokoju ze wszystkimi, a korzeń goryczy powoduje co? Niepokój. Niepokój. Po prostu nie zbliżysz się. Oczywiście są dalsze stany. Dalszy stan jest taki, że jak tej osoby nie będzie na nabożeństwie, to ty wiesz o tym, że jej nie ma. I nawet taki jesteś zbudowany tym faktem. To już jest stan, bym powiedział, jeszcze gorszy. To jest stan, który idzie dalej. Chcę wam powiedzieć tak, że to, co jest najtrudniejsze, jeżeli chcemy teraz powiedzieć coś o leczeniu, to, co jest najtrudniejsze, to jest stanąć w prawdzie. Konfrontacja jest zawsze etapem bolesnym. To jest, mówiąc, użyję takiego słowa, no nie wiem, z poradnictwa, konfrontacja. Że człowiek musi siebie skonfrontować z prawdą. I to jest naprawdę coś bardzo bolesnego. Oddalamy od siebie, nie chcemy. Nie chcemy skonfrontować się z prawdą, bo lepiej nam jest tak, jak jest. Konfrontacja z prawdą, jak powiedziałem, jest dosyć trudna, bolesna i chcę powiedzieć, i znów to mówię z bólem, ale z odpowiedzialnością, że chrześcijanie wycofują się na tym etapie. Robią krok w tył, nie chcą tej konfrontacji. Bo ta konfrontacja coś mówi o nich samych, a my nie chcemy zobaczyć, że w naszym sercu może być coś nie tak. Ale i tak powiedziałem, Pismo mówi, czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca. To nie jest wezwanie na daremno. To jest wezwanie naprawdę z troski i miłości Bożej o nas. Bóg wzywa nas do tego, czujniej niż wszystkiego innego, strzeż, pilnuj swojego serca. Jak powiedziałem, możemy patrzeć tylko na drzewo i możemy widzieć, że na tym drzewie są złe owoce i możemy to drzewo próbować wyciąć i je wytniemy. Ale tak naprawdę, na czym polega jak gdyby likwidowanie drzewa? Likwidowanie drzewa polega na tym, że pilnujemy siebie. Ja potrafię siebie pilnować, Mogę być na kogoś bardzo rozgniewany, ale będę siebie pilnował, ja nigdy na niego nie wybuchnę. Będę siebie pilnował, ale mimo tego w sercu będę miał gniew. Ale wiem, że mam się pilnować, bo nie mogę stracić swojego wizerunku, swojej twarzy. Zrobię wszystko, żeby się pilnować. Ścinamy drzewo, korzeń co? Dalej pozostaje. Ale wiecie, można się pilnować tylko do czasu. Gdy ktoś nie trafi w odpowiednie miejsce. Jak trafi w to miejsce, to jest poszło. I się później sami dziwimy, co się stało. Miałem się pilnować, ale się nie opilnowałem. Bo właśnie, bo gdzieś korzeń gdzieś już tam jest w nas i trzeba się tym korzeniem zająć. Nie wiem, czy jak wam to zabrzmi, ale kiedy sprawdziłem sobie zazdrość jako grzech, to zauważyłem, że grzech na przykład zazdrości występuje w liście Galacjan 5:20 obok takich grzechów jak wszeteczeństwo, bałwochwalstwo, czary. I tam też jest słowo zazdrość użyte. W równej linii, na jednym oddechu, na jednym pociągnięciu pióra apostoł Paweł mi nie pisze wszeteczeństwo, cudzołóstwo, czary i zazdrość. Nie skaluje, nie mówi, to są te kategoria gruba, ciężka, a tutaj to jest poniżej. On mówi, to jest tak samo niebezpieczne, to jest tak samo uczynek ciała. Tak samo. A 1 Piotra 2,1 mówi, odrzućmy zazdrość i obok tego mówi obudę, złość, obmowę i też i zazdrość mówi, odrzućmy to. Bracia, siostry, jeśli mamy się dobrać do korzenia, to nie możemy ścinać drzewa, ale musimy naprawdę zastosować ten biblijny sposób, biblijne leczenie. A jak powiedziałem, biblijne leczenie zaczyna się od konfrontacji, a jak skonfrontujemy się i powiem, tak, wstydzę się tego, ale zazdroszczę tej siostrze, zazdroszczę temu bratu, zazdroszczę tej rodzinie. Może myślałem, że nie, ale jak jestem w prawdzie, to wiem, że im zazdroszczę. I dopiero wtedy, kiedy tak staniemy przed Bogiem, dopiero wtedy mogę powiedzieć, Boże, to teraz jest czas, abyś Ty, jak ja do Ciebie przychodzę, bo odkryłem, że jestem zazdrosny, po prostu odkryłem to. I proszę Cię, żebyś coś z tym zrobił w moim życiu. Wyznaję to jako grzech przed Tobą. Wyznaję to i proszę Cię, abyś mnie oczyścił z tego takiego samego grzechu jak inny, z grzechu zazdrości. Jak powiedziałem, my sobie jako ludzie, nawet jako ludzie wierzący, przeróżnych rzeczy zazdrościmy. Przeróżnych rzeczy. Ale teraz się podzielę z Wami moją obserwacją. Może ktoś to zweryfikuje, może komuś to pomoże. Może komuś to pomoże. Ja tak obserwując ludzi wierzących i w ogóle ludzi obserwując, to zauważyłem, że Bóg obdarza w miarę równo. Co mam na myśli? Co mam na myśli? Powiedzcie mi, ile jest takich ludzi? Ile jest takich ludzi? Co są tak? Bogaci, piękni, zdrowi, mądrzy, mają szczęśliwe rodziny. Żeby wszystko miał jeden. Żeby wszystko miał jeden. Ja zaczynam, jak zaczynam się przyglądać temu, to ja mówię tak. Jak komuś się lepiej powodzi, to ma problemy ze zdrowiem. Albo ma problemy z rodziną. A jak ktoś jest na przykład piękny, ma ładnie wygląda, no to nie jest taki bogaty na przykład. I nie wiem, czy wam to pomaga. Że nie zawsze, mało jest takich ludzi, co mają wszystko. Wiecie, cały pakiet. Że piękni są, przystojni jak Saul. Bogaci do tego, zdrowi, nic im nie dolega. No i do tego jeszcze mają szczęśliwe rodziny. Ostatnio znów mogę sypać przykładami. Spotkałem wierzącego człowieka, taki przystojny, że ja. Do tego jeszcze zamożny, naprawdę bogaty. Powodzi mu się super. I on mi płacze w ramię. Mówi, wiesz, jakie mam problemy z synem? I ja wtedy mówię, wiecie, ja wtedy mówię tak. Ja bym mojego życia nie zamienił za twoje. Bo my często zazdrościmy komuś jednej rzeczy. Ta jedna rzecz nas
A bo jemu się, bo on ma udaną rodzinę, to mu zazdroszczą udaną rodzinę. A ten jest taki przystojny, ja mu, ale weź cały pakiet jego. Jak chcesz jego, to weź cały pakiet jego, weź całe jego życie. Zamień jego życie na swoje. Zrobiłbyś to? Jak się nad tym zastanowimy, to dochodzimy do przekonania, że ja nie chcę zamieniać mojego życia. Może nie mam tego, ale mam to. Bóg nie obdarzył mnie czymś innym, ale obdarzył mnie tym, co jest moje. Ja tego nie oddam. To jest moje obdarowanie, które Bóg mi dał. Bracia, siostry, przestańmy patrzeć zazdrośnie jedni na drugich. Bo to nas prowadzi do korzenia goryczy. Że nawet nie wiemy, dlaczego ten brat mi jest taki obcy. Dlaczego nagle jakaś bariera się buduje między mną a nim. Bóg nas w miarę, ja nie powiedziałem, no bo oczywiście czasami się trafi taki wyjątek, że ma cały pakiet. No to jest obiekt zazdrości i pożądania. Ale dzięki Bogu, no to jest troszeczkę rzadka sytuacja. Zazwyczaj, jak powiedziałem, jest to w miarę równo rozkładane. A więc, bracia i siostry, Bóg nam mówi, badaj swoje serce. I druga rzecz, czy to jest moja pierwsza obserwacja, czyli tak, że jeśli przeżywasz taki korzeń goryczy w wyniku zazdrości, to musisz stanąć w prawdzie i to przyjść do Boga i prosić o przebaczenie, a później dziękuj Panu Bogu za swoje życie. Dziękuj Panu Bogu za swoją rodzinę, za swoją pracę, za swoje konto, dziękuj Panu Bogu, za swój portfel, może skromny, ale jednak swój. Dziękuj Panu Bogu za swoje życie. Tu się skup na tym, że Panu Bogu dziękować za Twoje życie. Dziękuj Panu Bogu, jak wyglądasz, bo mogło być gorzej. Gwarantuję Ci, mogło być gorzej. Naprawdę. Naprawdę mogło być gorzej. Pan Bóg dał nam wiele, naprawdę dał nam wiele. Bądźmy za to Panu Bogu wdzięczni. Nie zazdrość nam, nie wiem, komuś, kto jest w Photoshopie tak zrobiony, że abyś go zobaczył na własne oczy, to byś zbladnął. To iluzja, a nie rzeczywistość. Często. Bracia i siostry. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, bo więc pierwsza to zazdrość, trzeba tutaj się z tym uporać, to trzeba to nazwać grzechem. Nie nazywaj tego inaczej. Nazwij to grzechem, po prostu nazwij to grzechem, bo tak to nazywa Pismo Święte. I druga ważna sprawa, jeżeli chodzi o korzeń goryczy, bo wspomniałem o tych raniących słowach, o tych raniących czynach. My mamy taką modlitwę, odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy. I co tam jest użyte? My odpuszczamy komu? Komu? No właśnie to słowo, co tam jest słowo, jakie? A kto jest winowajca? Ten, kto wobec nas. Przecież słuchajcie, jak nie ma winy, to nie ma odpuszczenia. My byśmy chętnie odpuścili, ale komuś, kto wobec nas nie zawinił. Ja ci odpuszczam, bracie. Ja ci przebaczam, siostro. Ale to jest bardzo wyraźnie odpuść winowajcy, czyli jest wina, jest czyjaś wina. Nie ma odpuszczenia, gdy nie ma winy. Jeśli Bóg nam przebacza, to co nam odpuszcza? Nasze dobre życie? Nasze dobre uczynki nam odpuszcza? Odpuszcza nam nasze uśmiechy? Bóg odpuszcza nam nasze winy, nasze grzechy. Istotą przebaczenia jest to, że dotyka winy. Jeżeli my mówimy o przebaczeniu drugiemu, to mówimy o winie. Musi być wina, żeby było przebaczenie. A jak jest wina, to jest co? To może być rana. Cios powoduje zranienie. Ja mogę przebaczyć tylko takiej osobie, która mnie uderzyła, która mnie zraniła, która we mnie rzuciła coś. W tym obszarze jest przebaczenie, w tym. Więc bracia i siostry, nie chlubmy się tym, że odpuszczamy tym, którzy nie zawinili wobec nas. Bo cóż to za chluba? Pozdrawiać tych, którzy nas pozdrawiają. Co to za chluba kochać tych, którzy nas kochają? Co to za chluba błogosławić tych, którzy nas błogosławią? To świat tak czyni. Tak powiedział Pan Jezus. Tego nauczał Pan Jezus. A Pan Jezus powiedział, że Błogosławieni jesteście i kiedy odpuszczacie tym, którzy wobec was zawinili, błogosławicie krzywdzicieli waszych. Wtedy jesteśmy chrześcijanami. Bądźcie doskonali, jak ojciec wasz doskonale. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. To jest chrześcijaństwo. Tu się ono zaczyna. To jest ten wymiar. I teraz, jeśli ktoś nas uderzy, wbije nam szpilę, kąsa nas, gryzie nas, rzuca do nas czymś, świadomie czy nieświadomie, z premedytacją czy nie z premedytacją, wie o tym czy nie wie o tym, to nie ma znaczenia. Zawsze skutek będzie ten sam. To nie ma znaczenia, czy wiesz, skąd leci kamień. Jak dostałeś, to cię boli po prostu. I teraz, jakie są nasze możliwości zachowania? Opcje do wyboru. Pierwsza opcja to jest zemsta. Ponoć zemsta jest jaka? Słodka. A wiecie, jak wygląda chrześcijańska zemsta? Opowiem wam teraz coś o chrześcijańskiej zemście. Chrześcijańska zemsta jest ubrana w szatę pobożności. Ma strój bardzo pobożny. Chrześcijańska zemsta jest na kolanach przed Bogiem. I mówi, Panie Boże, wiesz, jak mnie skrzywdził. Okaż sprawiedliwość. To jest chrześcijańska zemsta. Jak mamy czelność tak się modlić? Zaprzeczamy temu wszystkiemu, czego nauczał Pan Jezus. A nie daj Boże, żeby się coś stało tej osobie, to śmiać się nie będziemy, ale uśmiechać tak. Zamiast płakać na kolanach za bratem, za siostrą. Płakać. Druga opcja, jaką mamy, to jest obojętność. To już troszeczkę będzie obojętność. Jesteś wolny. Nie po drodze nam. Idź swoją drogą. Znamy się tylko z widzenia. Przez ulicę szeroką jak rzeka spoglądamy na siebie. Ale wolałbym cię nie mieć na bliskość, obojętność. To jest chrześcijańska postawa. Kolejna opcja, jaką mamy, to jest pielęgnowanie zranienia. Och, jak to chrześcijanie niektórzy lubią. Jak oni kochają kochać swoje zranienia. Jak oni rozdrapują swoje rany, co są po prostu, jak im to przynosi ukojenie, gdy użalają się nad swoim nieszczęściem, jacy oni są nieszczęśliwi, bo tacy skrzywdzeni i tak im jest lepiej. Kochać swoją ranę, rozkoszować się nią, upajać się wręcz nią. Jejku, prawie jestem jak Chrystus. Prawie jestem do Niego podobny. On też tak cierpiał niewinnie, jak ja cierpię. Chrystus jak cierpiał, to powiedział, nie płaczcie nade mną. Tylko płaczcie nad sobą, nie nade mną. Ja nie potrzebuję żalu, litości. I kolejna opcja to przebaczyć serca. Przebaczyć serca. Gdy przebaczymy serca, korzeń goryczy jest wyrywany z naszego serca. Jeśli nie przebaczymy serca, zatruta strzała tkwi w naszym sercu i żyjemy z nią. Możesz ją złamać. Możesz zakleić plastrem to miejsce, ale grot tkwi dalej w tobie. Musi być wyrwany. Korzeń goryczy. I tutaj powiem taką rzecz. Spotkałem wielu chrześcijan i spotykam ich cały czas, ciągle, którzy mówią coś takiego: chcę, ale nie potrafię. Spotkałeś takich chrześcijan? Chcę, nie potrafię. I w tym momencie zawsze miałem problem. No bo co mam mówić komuś, że powinien, jak on chce, a nie potrafi? No to co dalej? No powiedzcie, czy to jest ten punkt, że dochodzimy do ściany i mówimy, no to trudno. No. Chcesz, nie potrafisz, no chyba twój chcenie Bóg uzna jako wykonanie. Tak? Spotkałem wielu chrześcijan i ciągle spotykam, którzy mówią, chcę, a nie potrafię. Nie wiem, co powiedzieć. Co wy w takiej sytuacji możecie mówić? Co mówicie? Musisz? No, zmuś się! Chłopie, weź się w garść. Siostro, postaraj się. I Bóg dał mi pewną myśl, z czym się wiąże to, że ktoś nie może przebaczyć. Jeśli nie stanie swoim aktem woli decyzji przebaczyć, to jedno, co mogę ja zrobić, co ty możesz zrobić, to modlić się o tą osobę, żeby Bóg dał jej objawienie osoby Jezusa Chrystusa. Bóg przyprowadził mnie do takiego miejsca, że zrozumiałem, że zdolność przebaczania jest związana ze zrozumieniem ofiary Chrystusa. Zdolność przebaczania jest ze zrozumieniem, jest związana z objawieniem tego, kim jest Chrystus i co On dla nas uczynił. To, co jest bardzo ważne, to żeby człowiek, który nie może przebaczyć, otrzymał nowe objawienie osoby Chrystusa. Jak Chrystus był skrzywdzony, jak Chrystus wiele wycierpiał, jak Chrystus niósł ciężar naszych grzechów i winy, jak Chrystus mnie ogromną ciężar przebaczył i jak mi wiele przebacza na co dzień, każdego dnia. Jeśli ktoś nie ma tego objawienia, nie jest w stanie przebaczać innym. On potrzebuje otrzymać na nowo objawienie, jak Chrystus przebacza. Więc jeśli ktoś o kogoś się modli, do kogoś mówi, ktoś do mnie mówi, on mówi, że on chce, a nie może, to ja mówię, ja chcę się o ciebie modlić, żebyś przeżył, doświadczył, zrozumiał, żeby przyszło do ciebie objawienie, jak Chrystus, jak jest przebaczenie Chrystusowe. Dopiero wtedy będzie ci łatwiej. To zaczyna się od tego, najpierw musimy zobaczyć, jak Chrystus wiele nam przebaczył i przebacza ciągle. Bo ciągle i ciągle, ciągle nam przebacza. I to jest odwrócenie pewnej uwagi, zmiana percepcji, ściągnięcie uwagi z naszej krzywdy i skupienie uwagi na osobie Jezusa Chrystusa. To pomaga przejście na zrozumienie osoby Chrystusa. A ile razy ja w ciągu życia ranię mojego Pana? A ile razy w ciągu mojego życia sprawiam przykrość mojemu Bogu? A ile razy w ciągu mojego życia zawiodłem mojego Boga? I byłem winowajcą, a On mi tą winę przebaczył. Czyż ja nie miałbym odpuścić mojemu winowajcy? I na koniec, bo wspomniałem tą historię Anny, jest powiedziane, że ona z goryczą w duszy modliła się do Pana. A później od 13 wersetu czytamy takie słowa dalej. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi się jej poruszały. Głosu zaś jej nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli, dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwij ze swego picia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc, nie, mój panie, jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiłem. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co prosiłaś. Ona zaś rzekła, oto twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach i odeszła ta kobieta swoją drogą, i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Przyszła z goryczą w duszy, z poczuciem krzywdy. I to jest powiedziane, co zrobiła, wylała swoje serce przed Panem. I co nie wyglądała już na przygnębioną. O swoim bólu opowiedz Bogu. O swojej krzywdzie opowiedz Bogu. Nie tylko powiedz, wylej ją przed Bogiem. Wylej ją przed Bogiem. Możesz dla kogoś wyglądać jak pijana, czy jak pijany. Może ktoś powiedzieć, co jej się dzieje, czemu ona tak płacze, czemu ona się tak zachowuje. Ale owoc jest taki, że czytamy, już nie była przygnębiona, odeszła swoją drogą, urodziła syna, urodziła jeszcze wiele dzieci, była szczęśliwą matką, wspaniałą kobietą, a mogła zginąć z goryczą w duszy. Anna mogła skończyć jako zgorzkniała kobieta. Pan Bóg jej pomógł. Pan Bóg jej pomógł. Podsumowując, jaki jest cel mojego kazania na zakończenie. Pilnuj swego serca przed korzeniem goryczy. Drugie przesłanie tego kazania. Uzdrowienie z goryczy jest możliwe. Pilnuj swojego serca. Uzdrowienie z goryczy jest możliwe. Stańmy przed Bogiem, bracia i siostry. Halleluja, dzięki Ci, Panie Boże. Halleluja, dzięki Ci, Panie.